Myślałem, że brat już powie, że chrami na obie strony. Chciałbym z braterstwem przywitać się słowami naszego Pana. Pokój Wam. Na wstępie chciałem przekazać miłe uczucie bratniej miłości przez pozdrowienia. W środę na zebraniu bracia zebrani w zborze do Pana w Oleszycach wyrazili życzenia, aby tutaj wszystkich braci serdecznie bratnią miłością pozdrowić, co też czynię. Wielu braci mnie pytało, jak, że byłem na konwencji w Lwowie, jak w Lwowie. No, chciałem przesłać też pozdrowienia, bo były pozdrowienia od zboru osób z Lwowa, ale z konwencji z Lwowa, która się odbyła tydzień przed naszą generalną konwencją. Tam bracia zebrani prosili, aby gdziekolwiek będziemy pozdrowić, co też no, czynię. I tu informacje, no bo pytają jak było, no troszeczkę ta konwencja była taka więcej międzynarodowa, ponieważ była grupa około 20 osób braci z Polski, jak również była mała grupa braci z Mołdawii. Także ta konwencja, która była w Lwowie, to też chciałem przekazać. Bracia i siostry, przyjaciele prawdy Bożej, gdy staję na tym miejscu, mocno się zastanawiam, jak rzeczy wielkie przekazać językiem prostym, aby mogły dotrzeć do każdego słuchacza. Żyjemy w takim okresie czasu, że dość często wiele lekcji słyszymy odnośnie czasu, ustanowienia królestwa. Nieraz sobie zadajemy pytanie, kiedy to nastąpi? Zawsze nas interesuje czas. Możemy to dość często liczymy te na podstawie chronologii, czyli dat, ale myślę, że Słowo Boże tak wiele mówi na podstawie, żebyśmy obserwowali pewnego rodzaju wydarzenia. I ja myślę, że to nie jest moja czy nasza nauka, ale nauka naszego Pana, gdzie mamy wspomniane w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, bo nie tylko myśmy chcemy poznać pewien czas, w którym żyjemy i co będzie, ale chcieli poznać też kto? Uczniowie. Uczniowie chcieli, bo zadali Panu proste pytanie. Panie, no, kiedy mówi, powiedz nam, kiedy się to stanie, co za znak przyjścia tego i dokonania świata. Co za znak przyjścia Twego i dokonania świata. No, Pan Jezus powiedział im datę, no ale wiele wydarzeń powiedział, które będą miały miejsce. Ja myślę, że dla nas też jest ten rozdział bardzo taki znamienny, że kiedy czytamy na przykład nauczcie się podobieństwa od drzewa jakiego? Figowego. No wszyscy się zgadzają, właściwie wszyscy chrześcijanie się zgadzają, że drzewem figowym jest kto? No to teraz pytanie, czy tylko wyciągamy z tego lekcję? Mówimy, mamy się z tego czegoś nauczyć. A jeżeli się czegoś nauczymy, to co z tym zrobimy? Czy wprowadzimy w nasze życie, czy też nie? Ja myślę, że zawsze nas pewien przez cały czas naszego ruchu, byśmy powiedzieli badawskiego, chrześcijańskiego, interesuje nas czas. Ale szczególnie ten czas, w którym my żyjemy, który określamy czas końcowy. Kiedy patrzymy na słowa naszego Pana w tym rozdziale, to tak Pan mówił, że będzie to taki czas, że no, oziębnie miłość wielu, rozmnoży się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Ja myślę, że my to tak patrzymy, że gdzie indziej ta oziębnie miłość. Ale to dotyczy przecież nas. Między nami może bardzo szybko oziębnąć miłość, oziębnąć do Słowa Bożego, do prawdy, a pójść zupełnie za innym nurtem. Ale bo dalszy ten werset mówi, ale kto wytrwa do końca, ten co? Zbawion będzie. Czyli mówi o wytrwałości w tym, czego myśmy się nauczyli. Dlatego apostoł też często mówi, spojrzyjcie na dni, które? Pierwsze. Czyli pamiętajcie, że uczyniliście z Bogiem co? Przymierze. Więc trzeba tutaj wytrwać. Więc braterstwo też dość wiele, no, osobne by było rozważanie 24, ale ja nie chciałem o 24 rozdziale rozmawiać, ale jest wiele dyskusji nieraz wśród nas odnośnie czasu, wśród braci. Dość swego czasu była dyskusja odnośnie czasu uderzenia kamienia. Uderzył czy
nie uderzył?
Czy nie uderzył, prawda? Ja i o tym nie chciałbym mówić. Ale wiele innych dyskusji jest, na przykład króluje czy nie króluje. Czy króluje kompletny, czy może królować też będąc niekompletny. A jeśli króluje, to ktoś powie, no według tej daty to już upłynęło dość dużo co? Czasu. No to co to się stało? Co się zmieniło? Co się zmieniło, jeśli króluje? Co się zmieniło? A jeśli nie króluje, to ktoś powie, to nie ma w której obecności. Jak gdyby te rzeczy są złączone. Dlaczego ja chcę o tym dzisiaj mówić? Wprawdzie o tym czasie troszeczkę pieczętowania wspomniałem na konwencji w Ciemnoszyjach, ale dlaczego ja dzisiaj chcę o tych czasie mówić? Ponieważ rok temu, stojąc tu na miejscu brat Stasio Sroka tak wykład miał, bodajże jeżeli dokładnie może ten temat przekręcę nazwę, że wtóra obecność poprzedza tysiąclecie, albo inaczej, że wtóra obecność zawiera w sobie wiek tysiąclecia. I ja chciałbym pod tym kątem popatrzeć, że wtóra obecność, a tysiąclecie, bardziej o tym tysiącleciu, królowaniu chciałbym mówić niż o czasie wtórej obecności i o działalności, ale że jeśli poprzedza, to wyraźnie musimy szukać pewnej odpowiedzi, jakie będzie działalność w czasie przed tysiącleciem i jaka działalność Pana będzie w czasie tysiąclecia, o którym mówi objawienie, 20 rozdział, a 6 werset, o za chwilę o tym wspomniemy. Liczne zapisy Słowa Bożego wskazują nam na działanie naszego Pana w czasie wtórej obecności, aczkolwiek nie określa to, że to nigdzie nie określa, że jest to czas tysiąclecia, tylko czas działania Pana w czasie wtórej obecności. Ja myślę, braterstwo, może do tych tematów takich znany, to przede wszystkim rozliczenie się z kim? Ze sługami. Pan Jezus wspomniał, że idę do Ojca, abym wam przygotował miejsce. Gdy przygotuję miejsce, przyjdę za się. W jakim celu? Zabrania. Czyli pierwsza działalność, no byśmy powiedzieli szczególna działalność w stosunku wierzących, żyjących w wieku Ewangelii, żyjących w czasie wtórej obecności. Rozliczenie się ze sługami. Rozliczenie się z tymi, którym rozdał co? No talenta. Mówi, że do czasu żniwa. Przez inną przypowieść, no, że to w tym czasie ma się coś dziać. Ktoś powie, no, rozliczenie ze sługami to praktycznie dotyczy całego wieku, co? Ewangelii, bo będzie rozliczenie też, każdy otrzymywał talenty pewnego rodzaju, sama przypowieść mówi. Ale kiedy popatrzymy przez przypowieść o pszenicy i konkolu, no może tak określę tą przypowieść, to ona zawiera cały wiek Ewangelii i mówi o czasie czego? Żniwa. A jeżeli ma być żniwo, to musi być co? Żniwiarz. Musi być. O tym może jeszcze wspomniemy później. I ta szczególna praca, moglibyśmy popatrzeć przez proroctwo Malachiasza, które wspomina, trzeci rozdział od pierwszego wersetu, gdzie mówi o, że przyjdzie anioł przymierza, którego wy żądacie, którego wy pragniecie. Przyjdzie do kościoła swego, bo moglibyśmy powiedzieć, nie, to dotyczy Żydów, ale w narodzie izraelskim w tym czasie tego kościoła jeszcze nie było. Przyjdzie do kościoła swego. I mówi, że nie tylko, że oczyści, jakże jako mydło blecharzu będzie oczyści z brudu, nie tylko, że będzie samo wyjście z Babilonu i będzie to spełnienie wszelkich naszych oczekiwań, że już jesteśmy lepsi, ponieważ nie jesteśmy gdzie? W Babilonie. Nie, mówi. Będzie siedział, będzie obecny i przepławi syny Lewiego jako co? Jako srebro i złoto. Czyli będzie proces przepławiania. Będzie wielki rafinator i będzie przepławiał. Czyli to jest czas wtórej obecności naszego Pana. Wspomniałem, braterstwo, że inna działalność, i o tej innej działalności będę chciał mówić troszeczkę na podstawie zapisu z Księgi Objawienia, 20 rozdział, a od 4 wersetu. Chciałbym, braterstwo, aby braterstwo otworzyli również Biblię. Bo brat Janek to tak wspomniał, żeby dzieci zabrali Biblię z sobą. Ja myślę, że bracia mają z sobą Biblię. No to ja tylko mówię, żeby braterstwo otworzyli Biblię. I ja myślę, że lepiej będzie nam troszeczkę śledzić, prawda? I od 4 wersetu. Dlaczego chciałbym od 4 wersetu przeczytać, bo dość często te krótkie pytania odnośnie królowania to z jednego wersetu padają, a nawet nie z całości wersetu. I widziałem stolice, a usiedli na stolicy, na nich, i dany im jest sąd. I dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego. I którzy się nie kłaniali bestii, ani obrazowi jej. I nie przyjęli piętna na jej czoło, na czoło swoje i na rękę swoją. I ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. Ja myślę, braterstwo, będziemy później analizować ten werset. Ale występuje bestia i występuje obraz bestii. Zauważmy, że jeżeli bestię, to byśmy mogli obserwować ją przez cały wiek Ewangelii. Ale obraz przy końcu wieku Ewangelii. O tym jeszcze wspomniemy. Ja tylko, braterstwu, chciałem zasygnalizować, że ci, którzy będą królować z Chrystusem, to są również ci, coś nie mówi, nie kłaniali się obrazowi bestii. Obrazowi bestii. No, czy obraz ma w tej chwili moc? No, by było osobne rozważanie. A insi z umarłych nie ożyli, ażby się skończyło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony święty, który ma część w pierwszym zmartwychwstaniu, albowiem nad tymi, w która śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami bożymi i chrystusowymi. I będą z nim królować 1000 lat. Zapis ten ostatni mówi, że aby królować z Chrystusem, to potrzeba być kapłanem Bożym i Chrystusa. Czyli trzeba dostąpić zaszczytu kapłaństwa. Czyli żeby królować z Chrystusem, potrzeba, aby dostąpić zaszczytu kapłaństwa. Gdybyśmy chcieli to popatrzeć, to jakież to królowanie będzie, według jakiego porządku? No, jeśli popatrzymy, to apostoł Paweł wyraźnie mówi, że będzie to w liście do Żydów, 5 rozdział, 6 werset, według porządku Melchizedeka. A co to za porządek? A może zatrzymamy się, później o tym wspomniemy. Ale mówi, że królem, obojętnie jak, to królem będzie Chrystus. No ale braterstwo, bo to pytanie jest zawsze, od kiedy króluje, króluje czy nie króluje, więc ja stawię pytanie, od kiedy Chrystus jest królem?
Od zmartwychwstania.
Od narodzenia. No to braterstwo tak dobrze odpowiadają i myślę, dlaczego nieraz tak wiele problemów jest między nami. Oczywiście. Ja myślę, że kiedy Pan Jezus się narodził, to już mędrcy ze wschodu przyszli i szukali kogo? Króla. No zapis podaje Mateusza 2 rozdział, 2b. Ale króla szukali jakiego? Żydowskiego. I tu bracie Sygnowski, że oni szukali króla żydowskiego. Ale... No, brat Janek mi kazał mówić bez kartki i tu mogę się przejęzyczyć. Szukali króla żydowskiego. nie szukali tego króla królów, pana panów. Króla. Kiedy się urodził, szukali właśnie króla. Na krótko przed śmiercią, kiedy wjeżdżał do Jerozolimu, to co? Hosanna. No, mówi, że Jan podał taki, że królowi Dawidowemu. Czyli widzimy, że został okrzyknięty czym? Królem. Królem. Ale kiedy zmartwychwstał, to mamy takie znamienne słowa, które zostały zapisane w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 18 werset, że dana mi wszelka moc na niebie. Jeżeli wszelka moc, to kim Pan Jezus był? Królem. Królem. No, ale ktoś powie, nie miał czego? Korony. No to miał ją, czy nie miał? Ja myślę, że najlepiej popatrzeć do telewizora, czyli do Słowa Bożego. Nie zachęcam do innego. 14 rozdział i 14 werset. I widziałem, a oto obłok biały, a na onym obłoku siedział podobny synowi człowieczemu, który miał na głowie swojej co? Koronę. Kiedy Pan przychodził, to przychodził z czym? Z koroną. Czyli miał koronę. Czyli miał władzę, miał moc. 14-14. A więc po wniebowstąpieniu Pan stał się królem. Lecz to, co czytaliśmy w objawieniu, 20 rozdział, to objawiciel nam wskazuje, że do tego króla zostaną dołączeni kapłani, którzy mają królować z Chrystusem 1000 lat. Do tego króla mają być dołączeni kapłani. No ale czy są już dołączeni? No, byłoby to wiele. Tak czy nie? Ale to, co wspomnieliśmy, że ma być to królestwo według porządku Melchizedeka, a nie według porządku jakiego? Arona. Dlaczego taka różnica jest, że w Słowie Bożym mamy przedstawione dwa porządki kapłaństwa? Kapłaństwo według porządku Melchizedeka i kapłaństwo według porządku Arona. Czy nie wystarczyło według jednego porządku? No chyba nie, bo jak jest dwa, to chyba nie. Proszę? To ma być dwa, tak. I co jest, ja myślę, czy porządek, czy Aaron figuruje na kogo? A Melchizedek na kogo?
Też.
Obydwaj wskazują na Chrystusa i moglibyśmy powiedzieć na Chrystusa głowę i ciało.
To, ale w innym czasie.
Ale w innym czasie. Czy tylko w innym czasie? Ja myślę, że dlatego, ponieważ chce Pan nam, dając to do zrozumienia, przedstawiając nam dwa porządki, chce nam coś przez to powiedzieć. Popatrzmy, braterstwo, na kapłaństwo aronowe. Ono, kapłaństwo przedstawia cierpienia Chrystusa, Jego ofiarę, Jego doświadczenia, a nie ukazuje chwały i panowania. Ale czy tak do końca? Nie tak do końca, chyba jest taki jeden wyjątek, że po dokonaniu ofiar Aaron ubierał się w szaty jakie? Chwały i czci. Mógłby wskazywać na dalszą pracę. Ale tak jak wspomniałem, że kapłaństwo aaronowe przede wszystkim przedstawia cierpienia Chrystusa, byśmy powiedzieli później całego też Kościoła. No Chrystusa mamy na myśli tutaj kompletnego. Kapłaństwo Melchizedekowe przedstawia cierpienia? Kapłaństwo Melchizedekowe przedstawia przyszłe stanowisko Chrystusa, gdy ofiary już się skończą. i ciało zostanie, całe ciało zostanie uzupełnione. Czyli inaczej mówiąc, Kościół będzie jaki? Kompletny. Czyli będzie głowa i ciało. I to apostoł Paweł o tym wspomina w liście do Żydów, kiedy mówi o tym kapłaństwie, 7 rozdział, a 21 werset. Przysiągł Pan i nie będzie tego żałował. Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Ja chciałbym zauważyć, żebyśmy, braterstwo, zauważyli ten werset, że to kapłaństwo jest jakie?
Wieczne.
Wieczne.
Bez początku
i mówi, tyś jest kapłanem na wieki. Czyli kapłaństwo to będzie wieczne, lecz czas królowania wraz z Chrystusem jest określony, że to będzie pewien wycinek czasu, czyli będzie to czas 1000 lat. A kapłaństwo jest wieczne. Kapłanem, o którym mówi ten tekst, będzie uwielbiony Chrystus, głowa i ciało. Kiedy to nastąpi? Kiedy nastąpi to kapłaństwo? No to myślę, tak jak braterstwo wspominali, że musi być co? Co musi nastąpić? Czy już jest kapłaństwo? Musi nastąpić zmiana. Czyli musi dobiec końca wiek Ewangelii, gdy ofiary zostaną dokończone. Wtedy chwalebny urząd kapłański rozpocznie się i rozpocznie się służba dla ludzkości. Ta służba dla ludzkości będzie trwała 1000 lat. Lecz tak jak wspomnieliśmy, kapłaństwo będzie wieczne. Lecz święty Jan Objawiciel mówi, że możemy wziąć udział w tym kapłaństwie, że możemy wziąć udział w tej służbie. Lecz do takiej służby musimy przejść, żeby być przygotowanym do tej służby, musimy przejść pewnego rodzaju przygotowanie, doświadczenie, abyśmy dostąpili takiej godności. I te wcześniejsze wersety mówiły jakie? Że trzeba być ściętym dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego. Po drugie, nie kłaniać się bestii ani obrazowi jej oraz nie przyjąć piętna na rękę i na czoło. I dostąpić pierwszego zmartwychwstania. To już jest jak gdyby to końcowe, co byśmy chcieli dostąpić. Ścięcie, braterstwo. Kiedybyśmy chcieli, ja będąc chłopakiem, jak się słyszało słowo ścięcie, to widziałem literalnie odcięcie czego?
Głowy.
I tutaj myślę była podana, że Jan był co? Ścięty. No, gdybyśmy uśmiercony był Pan Jezus, inni jeszcze byli uśmierceni. Bardzo mało przez przeciąg wieku Ewangelii od dnia 50 aż do teraz, bardzo mało było literalnie co? Ściętych, literalnie ścinanych. Więc o jakim tutaj ścięciu możemy mówić? Księga Objawienia jest księgą pełnych symboli. Możemy wnosić, że jest to mowa pewna obrazowa. I też również chodzi o ścięcie nieliteralne, lecz ścięcie obrazowe, czyli jak dość często mówimy, symbolicznie. I teraz powracając do tego, że jeśli chcemy wejść w skład ciała Chrystusa, jeśli chcemy być kapłaństwem i jeśli chcemy z Nim królować, to musimy być ścięci. Ścięci. Co to oznacza, ścięcie?
Pozbycie się swojej woli.
No ale czy to jest tak łatwo, prawda? No, cały czas jest walka. Ja myślę, że dość często, kiedy jest chrzest, być może jutro będzie. Mówi, że chrzest właściwie wskazuje na to, że chcemy się wyzbyć naszej co? Woli. A przyjąć wolę Ojca Niebieskiego, wolę naszego Pana. I czynić ją. I dość często to w życiu naszym, jak przeglądamy życie wstecz, że kończy się to tylko na czym? Na naszej chęci bądź deklaracji. Ale tu mówi, że muszą być rzeczywiście ścięci. Ścięcie, czyli nie podlegać żadnej innej głowie. Pozbyć się, byśmy powiedzieli, własnej, bo chcemy, aby naszą głową był kto? Chrystus. Ale braterstwo, czy zawsze rządzimy się tak, jakby się rządził Chrystus? Ale tak powinno być. Tak powinno być nasze pragnienie. Mówimy, że powinniśmy być odcięci od różnych głów, od różnych kościołów, bo jeden mamy wzorzec, bo jedną mamy głowę, a tą głową jest nasz Pan. Ja, braterstwo, chciałbym przedstawić to ścięcie tej naszej woli, poddaństwa tego. To, co apostoł Paweł mówi, wydaje mi się, że on to dobrze rozumiał. Może my nie zawsze do końca to rozumiemy. I apostoł Paweł w liście do Koryntian, 11 rozdział, 3 werset, mówi tak. Każdego męża głową jest Chrystus, a głową niewiasty jest kto? Mąż. A głową Chrystusa jest Bóg. Apostoł przedstawia pewnego rodzaju zależności. No, nie chciałbym wchodzić po prostu w relacje, ale może po części wejdę trochę później, jak to wygląda dzisiaj. Niewiasta chrześcijanka, wychodząc za mąż, przyjmuje swego męża za głowę. No, siebie i swojej. No, brat Janek tutaj się śmieje, bo to, co mówię, to wygląda na teorię, braterstwo. Ale ja mogę zapytać, czy apostoł Paweł tutaj się mylił?
Nie.
To kto się myli?
To my.
Jeżeli inaczej postępujemy, to my się mylimy. Apostoł wyraźnie mówi, tak powinno być. Ja, braterstwo, jeszcze przy tym, aczkolwiek... No nie mam sposobności czasami młodej parze tego powiedzieć, to braterstwu powiem. Słowa jeszcze zacytuję apostoła Pawła z listu do Efezjan. 5 rozdział, a od 31 i 32 werset. Mówi, dlatego upuści człowiek ojca swego i matkę swoją, przyłączy się do żony swojej i będzie dwoje, jednym ciałem. Tajemnica to wielka. Tajemnica to wielka jest. Lecz ja mówię o Chrystusie i... Czyli nasze małżeństwa, braterstwo, są powinny być wzorcem. O, może wzorcem to jest Chrystus i Kościół. Za chwilę o tym wspomniemy. Ale nasze związki małżeńskie powinny podążać do tego, co... Wzorca, bo wzorzec jest jaki? Doskonały. Tak apostoł mówi, że Kościół przyjmuje Chrystusa za głowę, lecz aby przyjąć, no to trzeba się pozbyć co?
Swojej.
To co mówimy, swojej woli, swoich pragnień, swoich dążeń, czyli być ściętym obrazowo. No, jakby która ta niewiasta tak mówi, no naprawdę to mówi. Co ten brat mówi? Ja mam mu być całkowicie poddana mężowi? Ale tak mówi kto? Apostoł. Czy łatwo jest pozbyć się własnej woli? No, czy łatwo jest żonie się pozbyć? Może od tego zacznę. No dlaczego nie jest łatwo? Ja mówię. Proszę. brat wspomniał wcześniej o takim bezstresowym wychowaniu dzieci i dzisiaj skutki zbieramy. I braterstwo, jak my popatrzymy troszeczkę wstecz w historię, to też dzisiaj skutki zbieramy. Równouprawnienie, emancypacja kobiet. No, kobiety same chciały pracować. I teraz muszą ponosić tego co? Ciężary, prawda? Chwalą teraz, tak. No, bo... Proszę? Łatwiej żyć. Ale braterstwo, byśmy powiedzieli tak, że nie zawsze jest poddana głowie. Nie zawsze. Ale też i drugie strony trzeba powiedzieć. Nie zawsze mąż reprezentuje kogo? Chrystusa. I to jest takie dwie zależności, że nie zawsze mąż reprezentuje Chrystusa, czyli głowę. Apostoł wystawił doskonały wzorzec w Chrystusie i Kościele i my z tego wzorca powinniśmy korzystać. Nie powinno być problemu w rodzinie chrześcijańskiej, prawdziwie wierzącej, podkreślam, prawdziwie wierzącej. Jeśli do tych rad będzie się stosować, to nie trzeba uwypuklać, bo życie samo wejdzie, jeżeli będą właściwie relacje zachowane. A jeśli nie, to w takich rodzinach będzie wiele problemów, wiele trudności i dość często zakończy się rozkładem małżeńskim. Ale wiemy, że my mamy oblubieńca, który nas nigdy co? Nie opuści. A my? Powinniśmy też go nigdy nie opuścić. Kiedy przeniesiemy to naznaczenie na Kościół, ale czasami to jest zupełnie inaczej. W życiu podobnie powinno być właśnie w życiu duchowym. Jeśli nie będziemy pozbywać się własnej woli, to będzie wiele problemów i trudności w naszym życiu indywidualnie, w Chrystusie, w naszym życiu zborowym, bo zawsze będziemy chcieli mieć dominujący głos, zdanie, znaczenie, bo nie zechcemy się wyzbyć własnej woli. I będzie bardzo dużo wtedy trudności. Chrystus jako głowa jest zawsze gotów otoczyć swoje ciało, czyli Kościół, swoje członki miłością, opieką, wszakże pod jednym warunkiem, że tego Kościół, czyli oblubienica, czyli my, będziemy co? Pragnąć, czyli będziemy chcieli. Będziemy chcieli z tego, żeby to uczynił. Kiedy jestem gorąco, mi się zrobiło, nie wiem, czy to z powodu nogi, czy z powodu czego innego. Niewiasta, wychodząc za mąż, traci swoje nazwisko, a przyjmuje nazwisko czyje? Męża.
Nie wszystkie.
No, ja mówię, nie, o, dodam, bracie. Niewiasta chrześcijanka prawdziwie wierząca. Dlaczego nie wszystkie? O tym może wspomniemy, może mi to uleci. Bo wpływ otoczenia wnika do naszego życia duchowego. Te zewnętrzne, to co w świecie jest modne, na topie jak określamy, to nam się bardzo podoba w naszym życiu. I my w nasze życie duchowe chcemy wpuścić tego. To, co mieliśmy wspomniane, że okręt tak długo jest bezpieczny na morzu, dopóki morze nie dostanie się do okrętu. Tak, ja mówię tutaj o prawdziwej niewieście chrześcijańce, że ona będzie gotowa przyjąć nazwisko męża. Podobnie każdy, no ja tutaj mówię tak, że tak powinno być, ale ja mam też dzieci. I mogę być srogo doświadczony. Podobnie, ja mówię tak, jak powinno być. Podobnie każdy członek oblubienicy Chrystusowej musi stracić swoją indywidualność. Musi być ścięty. aby być uznany jako klasa oblubienicy. Nie, dość często mówimy, ja już taki jestem i ja się co?
Nie zmienię.
No to braterstwo, no po prostu nie zmienię się, bo się nie chcę co? Zmienić. Bo już od razu mówię, że ja się nie chcę zmienić. Ja zechciałbym wszystkich zmienić, ale sam to ja nic się nie zmienię. A tutaj wielkiej po prostu zmiany trzeba dokonać. Ścięcie na innym miejscu apostoł Paweł przedstawia jako śmierć. W pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 31 werset mówi: codziennie umieram. No jak to apostoł codziennie umierał? Pierwsze, że on zobowiązał się umrzeć z Chrystusem. To znaczy, że codziennie zużywał swe siły dla dobra pracy pańskiej. Czyli chciał żyć jak Chrystus. Został odcięty od ziemskich rzeczy, od doczesności. Aczkolwiek mógł zajmować wielkie co? Stanowisko w tamtejszym, powiedzmy, świecie chrześcijańskim, no, kościelnym. On z tego wszystkiego zrezygnował. Ponieważ codziennie jak chciał umierać, chciał to wszystko, bo przyjął wolę Chrystusa, wolę Ojca. Również i w Izraelu Bóg wystawił pewien obraz na swój Kościół. O tym, co wspominaliśmy wcześniej, w kapłaństwie, w kapłanie Arona był przedstawiony jako najwyższy kapłan. A braterstwo, a kapłani? Kto w kapłanach, kto był przedstawiony?
Synowie.
Synowie Arona. To synowie Arona wskazują na kogo? Na Kościół. Synowie Arona na Kościół. To też apostoł Piotr powiedział, że my jesteśmy królewskim kapłaństwem. Pierwszy list, 2 i 9 werset. Mając najwyższego kapłana wyznania naszego. To, co apostoł mówi w liście do Żydów, 3 rozdział i 1 werset. W obrazie tym kapłani, braterstwo, ciekawa rzecz, że kapłani nosili co? Co mieli na głowach kapłani? Kapłani nosili czapki. A najwyższy kapłan? No co miał? I to określamy, że jak to się nazywa? Mitra. Miał mitrę. Czyli głowę miał przykrytą czy nie? Odkrytą. Ale kapłani, synowie jego, mieli głowę przykrytą. Co to oznacza? Patrząc na ten obraz, przez nakrycie kapłanów, że nakrycie kapłanów wskazuje, no my też mamy być kapłanami, że my nie mamy swojej własnej głowy. Zawsze należy patrzeć na najwyższego kapłana. Patrzeć na Chrystusa. W życiu naszym to jest inaczej. Jeżeli coś źle, to chcemy patrzeć, żeby na usprawiedliwienie, na swoje złe postępowanie, a że ten też tak robi. Ja braterstwo z życia, to mogę powiedzieć. Miałem siostry, dorastały, co się malować. Mama stoi, co ty robisz? A popatrz, jak żona, dzieci z pielgrzyma się malują. Szukało się wzorców jakich? Złych wzorców. Bo ma się zawsze szukać wzorców dobrych. Czyli zawsze mamy tych wzorców na najwyższego kapłana. On jest naszą głową. Co nas to uczy? To nas uczy, że jeśli chcemy być kapłanami, to musimy upatrywać to, co Chrystus oczekuje ode mnie, od nas. I nie kwestionować jego wskazówek, że ja bym chciał to troszeczkę inaczej. Braterstwo, to jest tak ciekawa rzecz, że modlimy się, że bądź wola czyja?
Twoja.
A w rzeczywistości to w podtekście wymawiamy, że dobrze by było, żeby twoja wola była jako moja. A jak głęboko nieraz mówi, automatycznie wypowiadamy te słowa, nie zastanawiamy się, że w życiu praktycznie tego nie wykonujemy. Nic nie robimy w tej sprawie. Ale tak jest, powinniśmy dążyć. Chociaż dla innych taki sposób naszego postępowania może wydawać się dziwnym, czasami może wydawać się nierozumnym, ale tak Słowo Boże mówi i zawsze mamy patrzeć na kapłana. Kapłani nie wzbraniali się, aby nie mieć czapki. No, braterstwo, ja dzisiaj też wspomniał, a niewiasta niechaj się co? Niewiasta jest symbolem na kogo? Na Kościół. Mówi, a niewiasta niechaj się nakrywa. Jak wiele jest dzisiaj dyskusji, czy nakrywać się, czy nie nakrywać. Ale to jest proste zdanie, proste słowo, że niewiasta ma się co? Nakrywać. To jest pewien wzorzec na nasze kapłaństwo. Jeżeli coś się dzieje źle, to znaczy, że z nami wszystkimi się źle dzieje. Że my nie uznajemy głowy Chrystusa. Pewne wzorce i do tych wzorców powinniśmy zawsze podążać. Przykrycie wskazuje na poddaństwo. Kwestionowanie to znaczy, że z naszym kapłaństwem już jest coś no nie tak, nie w porządku, prawda? No, wydawałoby, że najlepiej wtedy iść do źródła, żeby popatrzeć, jak powinno to wyglądać. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, że jest jedno ciało, jeden Pan i jedna co? Wiara. Że jest pewnego rodzaju jedność, jest jedna głowa. Nie może być dwie głowy. Nie można być pod jedną, a czasami pod drugą głową. Aby być pod jedną głową, to wszystkie inne muszą być głowy co? Ścięte, usunięte. I to wszystko ma się dziać dla kogo? Ten zapis podaje, że to wszystko ma się dziać dla świadectwa Jezusowego. To znaczy, że nasze życie dostarcza świadectwa o Jezusie. Nowa wola wpłynie na nas tak, że będziemy ściętymi i umarłymi dla siebie, dla otoczenia, a żywymi dla Boga, dla Jezusa Chrystusa. Każdy osobiście musi być ścięty i osobiście być złączony z głową. Nie zrobi za niego nikt inny, ani żaden kapłan, ani uczyniony przez ludzi święty tej sprawy z Chrystusem nie załatwi. Jeśli chcemy być kapłanem, to każdy osobiście musi być ścięty. I przyjęcie, podporządkowanie się pod głowę Chrystusa, pod wolę Bożą. Apostoł Paweł w liście do Filipian, 3-8 wersetem, gdzie mówi, że wszystko co przedtem, to poczytam sobie za co? Za śmiecie, za gnój to określa. Byle tylko pozyskać kogo? Chrystusa. Jego względy, Jego miłość. Objawiciel mówi również o szczególnych doświadczeniach dla wszystkiego kapłaństwa ze strony bestii i obrazu. Ja nie wiem, bracie Janek, ile tego mam mówić. A zegar jest tutaj. Może lepiej, żebym nie kończył. Więc istnieją pewnego rodzaju niebezpieczeństwa ze strony bestii i obrazu bestii. Ja myślę, braterstwo, nie jest to odosobnione, to, że to jest wspomniane. My tylko pokrótce może powiemy, ale że będzie to doświadczenie na jakim punkcie? Na punkcie, aby się ukłonić, bądź przyjąć co? Piętno. Będą te doświadczenia ze strony bestii i obrazu bestii. To, co wspomniałem, nie jest to odosobione, bo objawiciel dokładnie wspomina wcześniej, w 13 rozdziale swojej księgi, a bodajże od 15 wersetu, Może, żeby braterstwo, bo dlaczego my to o tym mówimy? Bo tak jest napisane. Dla nas jest tylko to, żebyśmy umieli zrozumieć, co jest tą bestią i co jest obrazem bestii i co znaczy pokłonić się, bądź przyjąć co? Piętno. 13 rozdział, a od 15 wersetu. I dano jej, aby mogła dać ducha onemu obrazowi bestii, żeby też mówił obraz tej bestii i sprawił, aby ci, którzy się nie kłaniali obrazowi onej bestii, byli pobici, czyli inaczej mówiąc, byli ścięci. A czyni, aby wszyscy mali, wielcy, bogaci i ubodzy, i wolni, i niewolnicy wzięli piętna na prawą rękę albo na czoła swe. A więc zadaniem bestii i obrazu jest, aby uczynić, aby wszyscy się temu, co? Podporządkowali. Aby wszyscy, wielcy czy mali, żeby każdy przyjął po prostu do piętna. I dlatego tutaj mówi, że ten będzie zwycięski, kto nie będzie się kłaniał i nie przyjmie piętna onej bestii. Będą to te pewnego rodzaju doświadczenia. Bestia i obraz bestii. Myślę, że bestia to wskazuje na wielki system. Na wielkie systemy religijne. Systemy, moglibyśmy powiedzieć, religijne, które pragną wszystko podporządkować. Gdybyśmy chcieli uściślić braterstwo, to bestia wskazuje na jeden wielki system. Obraz. Dość często wspominaliśmy i wspominamy, że są to federacje kościołów, ekumenia, związki, które mają na zadanie wszystkie inne ugrupowania połączyć. I ten obraz ma dostać pewnego co? Ducha. I jak dostanie, to mówi, żeby mógł zadziałać, aby wszyscy temu się podporządkowali po prostu. Wielcy czy mali, żeby przyjęli piętno, to już praktycznie do służby braterstwo nawet jest, bo jakbyśmy, co znaczy na ręce, na umyśle, żeby wszystko, wszyscy służyli temu obrazowi bestii. To wszystko po to, aby wziąć swym wpływem całość. Aby być w tej całości, to trzeba oddać pokłon bestii i przyjąć piętno na rękę albo na czoło. Dlaczego? Lecz objawiciel mówi, że w tym zwycięskim kościele znajdzie się tylko ten, który się nie pokłoni i nie przyjmie czego? Piętna. Dlaczego tak wspomina, że pokłonienie się i piętno? Piętno, braterstwo, co to jest piętno takiego?
Znak.
Znak. No ale skojarzmy sobie, znak to co? Bo dzisiaj młody człowiek powie, że to znak drogowy. Co to jest? Kiedyś niewolnictwo to bydło kiedyś jak tego, to znaczyli, że to jest moje, ty mi tego nie ruszaj. Czyli to piętno ma na celu, obojętnie w jakiej formie, żeby podkreślić, do kogo się co należy, przynależność. To utożsamienie własności bestii lub obrazu bestii. Ja, braterstwo, wspomnę takie, dość często mówimy, że życie na tym człowieku wyryło swoje piętno. O. Ja chciałbym o takim pewnym zdarzeniu powiedzieć. Jeden z późniejszych naszych braci, ale wcześniej był w Katyniu i zamienił się mundurem, swój żołnierski mundur wymienił na oficerski. I kiedy przyszło do rozstrzelania, to rozstrzeliwali kogo?
Oficerów.
I jego w kolejkę z oficerami. No ale kiedy przyszło do rozstrzelania, on mówi, ja nie jestem oficerem. Ale miał mundur. Miał znak, że jest oficerem. No teraz udowodnij. Daj mu znak, że nie jesteś tym oficerem. Pchają go do rozstrzelania. Drugi przyszedł i mówi, a pokaż swoje ręce. Jak on otworzył swoje spękane ręce, mówi, z ciebie nie oficer. Z powrotem. Czyli miał wyryty znak na swoich dłoniach, na swoich rękach. Ja myślę tak samo i tutaj, że chodzi to piętno, to znaczy znak. Znak przynależności. I tu mówi, że zwycięski będzie ten, który tego znaku miał, nie będzie. Ale braterstwo, no pokłon. No, pokłon to też często zginanie kolana. To jest takie bardziej jakie?
Uniżenie.
Ale z kosunku piętna to taka rzecz jaka? No, bardziej delikatna, subtelna.
Wyrafinowana.
O, wyrafinowana. Pokłon to oddanie uznania wystarczy, czci. W różny sposób. Ale to już jest pewien pokłon. I przeciwnik działa w sposób taki subtelny. Zrób najpierw pokłon, pierwszy kroczek, a ze znamieniem sobie jeszcze poczekamy. A potem może się uda wycisnąć pewne piętno tam, to znamie. No, żyjemy w czasie braterstwo końcowym, trudnym, jakbyśmy popatrzyli na listy Mateusza. Czy czasami nie wnika to do nas, że czasami pokłon oddajemy? Ja myślę, że w sferze, byśmy mogli powiedzieć, w sferze takiej dość często gospodarczej, jesteśmy mocno zaangażowani, prawda? Ale myślę i taki czas, czasami to wpływa i na nasze zbory, na życie takie duchowe, że w jakiś sposób delikatny może wywierać na nas piętno, które może pokłon, który może wywołać później złe skutki. Ja braterstwo tak obserwuję już, żyje się trochę lat, obserwuje się i społeczność, braterstwo i różne postępowanie i zdania. Czy my możemy oddawać jakiś pokłon? Lepiej, żebyśmy tego pokłonu co? Nie oddawali, lepiej. Ja nieraz tak zastanawiam się, takie słysząc sformułowanie, może przetoczę braterstwo, że papież to był wielkim człowiekiem. No właściwie to nic, prawda? Ale podkreślenie, że był wielkim człowiekiem. Czyli słuchacz już widzi, że trzeba mieć uznanie, bo był wielkim człowiekiem. Ja mu niczego nie chcę ujmować. Ale z drugiej strony, jak przez Biblię popatrzymy, proszę? Był człowiekiem wielkim, ale grzechu. Czyli popatrzmy, jak nieraz możemy bardzo taki delikatnie i młodemu człowiekowi, bratu, siostrze, zwrócić uwagę, że właściwie na ten system możemy patrzeć zupełnie przychylnie. A pochwalić jeszcze. Dość często, braterstwo, to, co jest oznaką może naszych czasów i tak... jak chcemy, żeby było po naszemu, niezgodnie z wolą Bożą, to mówimy tak, a w innych kościołach to jest prawda i lepiej. Lepiej, to wszystko lepiej jest, lepiej pasuje. I takie braterstwo delikatne. Już jeżeli mówimy, że w innym kościele jest lepiej, to znaczy, że ja innego tego kościoła mogę co? Szukać. Tak, jeżeli jest lepiej, to ja też tam mogę być. No braterstwo, ja muszę powiedzieć szczerze, dlaczego ja jestem wśród badaczy tej społeczności, a nie na przykład wśród Epifanii, gdzie w tej miejscowości jest. Dlaczego nie wśród Świtu? Ja mówię tutaj wśród pionu badackiego. Dlaczego? Bo uznałem, że tu jest co? Prawda. Bo jeżeli bym uważał, że tam jest lepiej, tam jest prawda, to tam bym poszedł. To jest tak, jak na łożu śmierci modli się ojciec umierający katolik i mówi: synu, ja tak wierzyłem i ty tej wiary broń za wszelką cenę. Modli się protestant i mówi tak: synu, ja do tej pory tak wierzyłem i uznawałem, że ta prawda jest najlepsza, bo jeżeli nie, to ja bym był gdzie indziej. Ale jeżeli spotkasz inne światło, to idź za nim. Ja myślę, braterstwo, że jeżeli uznajemy, że jest coś najlepsze, to dlatego tu jesteśmy. Teraz jest inaczej nieraz z nami. Nam się tam podoba i to, co nam się podoba, to te elementy chcemy wprowadzić w nasze życie, co? Zborowe, duchowe. Nieważne, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym, czy też nie. Dość często, braterstwo, powstaje taka chęć wprowadzenia zachowań z innych kościołów w formie czasami nabożeństw. Czasami śpiewu pieśni, czasami klaskania, czasami ruchu ciałem. I wydaje się nam, czy to jest złe? Ja, protestu, tak nieraz się zastanawiam. Dobrze, że to tylko jest chęć. Jeszcze chęć. Tak się nieraz zastanawiam, jakbyśmy pieśń ruchem ciała zaśpiewali o widzę, co na krzyżu stało się. Proszę? No, nie biblijnie. I zauważmy, co my dzisiaj przeczytaliśmy. Że śpiewajcie pieśni jakie? Duchowne. Duchowne. Żebyśmy umieli pewnego rodzaju selekcję. Tak jak wspomniałem, że jest to... Dobrze, że to na tej chęci się kończy, ale gdyby tak było, to sami braterstwo trzeba rozsądzać, czy to jest dobre, czy to nie jest oddawanie czasami pokłonu. Czasami... Czasami branie udziału w muzyce, w śpiewaniu różnych grup religijnych pod wspaniałą nazwą muzyka dobrej nowiny. Czy nazwa mówi coś źle? Bardzo dobrze. Bardzo, braterstwo, dobrze. Ale czy my nie przyjmujemy tych nurtów? Czy te nurty nie wpłyną na nas? Czy to nie jest czasami pokłonem, braterstwo, sami niechaj rozsądzą, czy nie jest to zbliżeniem się do ekumenii? No, braterstwo, może bym o tym nie wspominał. Ja cały czas mówię o tym, dobrze, że na razie są zagrożenia. Ale z zagrożeń powstają niebezpieczeństwa. Może bym o tym nie wspominał, gdyby nie jedno zdanie jednego brata, że gospel mi pomógł wychować moje dzieci. No, muzyka dobrej nowiny pomogła mi wychować moje dzieci. Bo przełożę to na polski. Nie wiem, czy dobrze. Braterstwo, to gdzie ojciec, gdzie rodzic, gdzie zbór, gdzie bracia? To znaczy, że zauważmy, czy nie oddajemy tą mową pokłonu. Jeżeli moje dziecko jest tam dobrze wychowane, to ja, rodzic, patrząc na tego brata, ja również poszlę tam moje co? Dzieci. Bo ja też ze swoimi dziećmi mam kłopoty, to powiem, ja sobie tam poślę i oni moje dzieci wychowają. Braterstwo, bardzo jest niebezpieczne, to jest w pewnym sensie, w niebezpieczeństwie jesteśmy, pewnego pokłonu, że widzimy gdzie indziej dobre rzeczy, a nie chcemy czynić dobre wśród swojej społeczności. Tu, gdzie jesteśmy. Dlaczego nie chcemy robić? Bo nie chcemy być co? Też byśmy powiedzieli, nie chcemy utracić swojej indywidualności. Nie chcemy być ścięci. Nie chcemy pracować w grupie ze starszym pokoleniem. Ostatnio pojawiło się, no tutaj może odejdę, już wystarczy chyba. Pojawił się taki że w Kościele katolickim jest też prawdziwy Kościół. Dziwne to jest, ale to już wychodzi poza... miałem możliwość słyszeć poza granicami naszego kraju. No to jak to jest? No to po co mi stamtąd co? Wyjść. To jest delikatne, pokłon, danie zrozumienia. Jeżeli tam jest prawdziwy Kościół, to po co ja z niego mam wychodzić? Do naszej społeczności przyszła starsza osoba. Ksiądz, chodząc po kolędzie, dał jej za pokutę czytać Biblię. Za karę czy za pokutę? Dobrze mówię, za pokutę. Zamian pokuty. No i ona mówi, no słuchaj, do swego męża: Felek, tu gdzieś nasza babcia miała Biblię. No i wyjęła tam ze starej skrzyni Biblię, zaczęli czytać. Otworzyło im się tam. Zaczęli przychodzić na zebrania. Ksiądz przychodzi i oni mówią, że oni zaczęli czytać, tak jak ksiądz kazał, Biblię. Oczy się otworzyli i poszli. A on mówi, no to przecież mogliście czytać Biblię i być tutaj. Braterstwo, to się nie da. To się nie da, jeżeli dochodzi się do zrozumienia. Nie da się inaczej, bo przyszedł ten czas, że ludu mój wynieść są z Babilonu, że tam pozostać. I dzisiaj głoszenie tego, że tam może być Kościół, no czy może być? I to takie, dość często dostałem takie pytanie, a co byś zrobił, gdyby był tam Kościół? No nic bym nie zrobił, bo Pan Bóg jest jaki? Wszechmogący, ale jeżeli daje sposobności inne, to on stamtąd co? Wyprowadzi. Ja nie wiem, my co najmniej przeżyliśmy taki okres, że mieliśmy świadectwo Pana Boga, że jest w stanie to wyprowadzić. Braterstwo, to kłanianie się takiej symbolicznej bestii, jej obrazowi, czyli wpływom systemów religijnych, może tutaj powiem, no ale to nie jest mój wymysł, to wyczytane. Będzie wielkim testem, czyli próbą dla tych, co są lub uważają się za prawdziwych chrześcijan. Będzie wielkim testem. Pokłon. Delikatna rzecz. A co w tym złego, prawda? A co w tym złego? Będzie wielką próbą dla tych, co są lub mienią się być prawdziwymi chrześcijaninami. Ja myślę, braterstwo, rozważając ten przedmiot, to myślę, że bracia, ani ja, ani wy tutaj siedzący, nie możemy mieć nadziei, że te rzeczy, które przychodzą, zatrzymamy. My tego zatrzymać nie będziemy mogli. Ponieważ przychodzi taki czas, o którym apostoł mówił, przychodzi taki czas, żyjemy w tym czasie, że jako było za dni czyich? Noego. I tak będzie trwało, aż do momentu, gdy Noe wszedł do korabia. Żyjemy w bardzo trudnym czasie. Nic nie możemy zrobić. Nic? Nic nie możemy. Coś możemy zrobić. Ja nie mogłem zatrzymać i powiedziałem. Ale myślę, braterstwo, że coś możemy zrobić. Możemy być zwycięzcami i odnieść zwycięstwo nad błędem. Każdy z nas może pracować przede wszystkim nad kim? Nad sobą. Żeby nie ulec tym wpływom. Ja nie chciałbym pracować nad nikim, bo ja z sobą mam też kłopoty. I każdy musi pracować nad sobą. Czytając to, braterstwo, zastanawiając się nad tym, że żyjemy w bardzo trudnym czasie, a myślę, że każdy z nas chciałby odnieść zwycięstwo. Ja myślę, że nikt nie chciałby być pokonany. A jeśli odniesiemy zwycięstwo, to mówi, że możemy dostąpić czego? Pierwszego zmartwychwstania. To już jest wyraźnie sugeruje, że będą jeszcze inne zmartwychwstania. Ale święty Jan mówi o pierwszym zmartwychwstaniu. Apostoł Paweł również mówi, że jako w Adamie wszyscy umierają. W liście do Koryntian 15 rozdział. To w Chrystusie też będą wszyscy ożywieni. Ale co? Każdy w swoim rzędzie. Czyli każdy w swoim porządku. Chrystus jako pierwiastek, a potem ci, co zostaną Chrystusowi. Ja myślę, braterstwo, że możemy stać się tym pierwiastkiem, tym kapłaństwem i przeprowadzić wspaniałe dzieło wraz z Królem, wraz z Chrystusem, do prowadzenia wszystkich do doskonałości, do tego, żeby stali się Chrystusowi. Bo jest, braterstwo, ten zapis taki króciutki, ale wydaje się, jaka różnica. Chrystus jako pierwiastek, a potem ci, co będą czyli? Chrystusowi. Chrystus to jest głowa i ciało, a potem wszyscy, którzy staną się Chrystusowi. Obyśmy mogli dostąpić tego pierwszego zmartwychwstania. To ten zapis mówi, że ci będą wtedy czym? Królami i kapłanami.